Zapraszam Państwa na serwis informacyjny. Ponad ćwierć miliona pielgrzymów z całego świata wzięło udział w uroczystościach 96. rocznicy objawień maryjnych w Fatimie. W czasie mszy świętej na placu przed Bazyliką w Fatimie przewodniczący konferencji Episkopatu Portugalii ksiądz kardynał José Policarpo dokonał zawierzenia pontyfikatu Franciszka. Tobie, Matko Kościoła, powierzamy posługę tego papieża. Niech zdoła on ogarnąć ludzkość miłością Twego Syna, gdyż tak bardzo potrzebuje dziś ona czuć się kochana, powiedział patriarcha Lizbony. Ksiądz kardynał wyraził przekonanie, że Franciszek, podobnie jak jego trzej poprzednicy, Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI, stanie się również fatimskim pielgrzymem. Sam papież nie był obecny na ceremonii. Ojciec Święty wyraził pełną gotowość udania się do Portugalii z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie w 2017 roku. Widać, jak ważne jest orędzie fatimskie dla Ojca Świętego Franciszka, mówi ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Przypomina, że orędzie fatimskie jest wezwaniem do pokuty, modlitwy i odmawiania różańca świętego, a jednocześnie jest pełne ufności i nadziei, w szczególności na nasze czasy, kiedy widoczne są różne przejawy zła. Jak podkreśla ksiądz profesor, zadajemy sobie dziś pytanie, co to wszystko ma znaczyć. Patrzmy z taką ufnością i prostotą dzieci fatimskich.
Właśnie tą drogą chce pójść też papież Franciszek. Ten papież Franciszek, który widać już wyraźnie dzisiaj, że to nie jest jakiś wielki teolog, ale jednocześnie jego prosta wiara, jego zaufanie, jego prosty uśmiech, jego taka serdeczność i życzliwość. I myślę, że ten gest duchowego zawierzenia pontyfikatu papieża Franciszka opiece Matki Bożej, szczególnie Matki Bożej Fatimskiej, jest dla całego Kościoła znakiem. To jest ta droga dzieci fatimskich, którą trzeba pójść.
W dniu 96. rocznicy objawień fatimskich rodzina Radia Maryja spotkała się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. W poniedziałek minęła również 32. rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku o godzinie 17 papież przejeżdżał plac świętego Piotra, błogosławiąc przybyłych na środową audiencję pielgrzymów. 19 minut później w kierunku papieża padły 3 strzały. Oddał je turecki płatny zamachowiec Ali Akça. Zamach nastąpił co do minuty o tej samej porze, co objawienie Matki Bożej w Fatimie o godzinie 17:19. Kula przeszyła ciało Ojca Świętego, raniąc go w brzuch, prawy łokieć i palec wskazujący lewej ręki. Motywy, jakimi kierował się Akça oraz kulisy zbrodni, dotychczas nie zostały wyjaśnione. Ksiądz Kazimierz Wojciechowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej na gdańskiej Zaspie, wspomina ten czas jako przejaw głębokiej jedności w modlitwie o zdrowie dla papieża Polaka.
To wydarzenie sprzed 32 laty mocno zapisało się w mojej pamięci. Byłem wtedy wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdańsku, w Rzeszczu. Zbliżała się nabożeństwo majowe i dotarła do nas wiadomość o zamachu na placu watykańskim, na placu świętego Piotra, na papieża Jana Pawła II. Gromadziliśmy się wtedy właśnie na nabożeństwie majowym, modliliśmy się o powrót do zdrowia Ojca Świętego. Potem msza święta wieczorna. Zakończyliśmy apelem o godzinie 21. Nasze wspólne modlitwy. Docierało coraz więcej ludzi właśnie. Z parafian przybywało do kościoła, by się modlić przede wszystkim o powrót do zdrowia Jana Pawła II.
W jasnogórskim sanktuarium od rana pielgrzymi pamiętają w modlitwie o wydarzeniu sprzed 32 lat i dziękują Matce Bożej za cudowne ocalenie życia Jana Pawła II. We wrześniu odbędzie się kolejna rozprawa przeciwko byłemu europosłowi Witoldowi Tomczakowi. Jest on oskarżony o zniszczenie w 2000 roku rzeźby Jana Pawła II w warszawskiej Zachęcie. Rzeźba przedstawiała Jana Pawła II przygniecionego głazem. Tomczak, usuwając głaz, sprzeciwił się znieważeniu naszego wielkiego rodaka. Proces toczy się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. W poniedziałek podczas procesu sąd nie uwzględnił wniosku pełnomocnika oskarżonego. Mecenas Janusz Wojciechowski wniósł o umorzenie procesu wobec opinii biegłej sądowej do spraw rzeźbiarstwa, absolwentki ASP Anny Gryczko. Oszacowała ona, że maksymalny koszt naprawy zniszczonej rzeźby to 3000 zł, a nie, jak przyjęła prokuratura, ponad 35 tysięcy. Opinia biegłego pokazała, że prokuratura nie miała żadnych podstaw, żeby kierować oskarżenie przeciwko byłemu posłowi Witoldowi Tomczakowi, powiedział mecenas Janusz Wojciechowski.
Jedna rzecz to jest ta kwota 3000, druga istotna rzecz to ta ekspertyza potwierdza, że rzeźba po tym całym zdarzeniu została sprzedana przez rzeźbiarza za prawie 900 tysięcy dolarów, 886 dokładnie. Mimo, że w ubezpieczeniu w Polsce była ubezpieczona na 400 tysięcy dolarów. Czyli po tym incydencie jej rynkowa wartość wzrosła drugie tyle, ponad drugie tyle.
Sąd nie uwzględnił wniosku mecenasa, uznając go za przedwczesny. Następnie prokuratura odczytała akt oskarżenia, a Witold Tomczak powtórzył, że oskarżenie jest dla niego niezrozumiałe, biorąc pod uwagę, kim był i jest dla nas Ojciec Święty Jan Paweł II i co uczynił dla Polski i świata. Spytany, czy przyznaje się do zarzutu, oskarżony oświadczył, że na następnej rozprawie złoży obszerne wyjaśnienia. Mecenas Janusz Wojciechowski żałuje, że sąd nie zgodził się na pełną jawność medialną procesu. Rozprawa jest ważna z punktu widzenia opinii publicznej, zaznacza mecenas.
Rozprawa była jawna tylko w tym sensie, że publiczność miała na nią wstęp, chociaż nie wszyscy zainteresowani weszli. Sala była stosunkowo niewielka, a osób, które chciały być na tej rozprawie, było bardzo wiele. To doszło nawet do takiej kuriozalnej sytuacji, że osoby z publiczności siedziały na ławie oskarżonych. Można powiedzieć, publiczność siedziała na ławie oskarżonych w tym procesie. Osobiście nie znam sprawy, która bardziej niż ta nadawałaby się do medialnego przekazu, bo pomijając wszystkie okoliczności związane z ustalaniem winy bądź niewinności jednego człowieka, w tym wypadku pana posła Tomczaka, to poza tym jest to sprawa, która budzi wielkie zainteresowanie społeczne. Są dziesiątki tysięcy listów w tej sprawie kierowanych, a poza tym jest ciekawa dyskusja o tym, gdzie przebiegają granice między sztuką a profanacją religijną.
Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w ubiegłym roku. Wcześniej odbyła się dyskusja na ten temat, podczas której parlamentarzyści zgłosili szereg uwag dotyczących postępowania Krajowej Rady i problemów rynku medialnego. Na posiedzeniu Komisji Kultury senatorowie pochylili się również nad informacją Rady na temat toczącego się postępowania konkursowego dotyczącego pierwszego multiplexu cyfrowego. Transmisja odbyła się na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Poniedziałkowe posiedzenie Komisji było kontynuacją zeszłotygodniowego, które zostało przerwane z powodu wyjazdu służbowego przewodniczącego Krajowej Rady Jana Dworaka. Podczas poniedziałkowego posiedzenia Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, wskazała na wątpliwości dotyczące braku równego traktowania wnioskodawców w poprzednim konkursie w sprawie miejsc na multipleksie cyfrowym. Obawa ta pojawiła się w związku z wypowiedzią przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na poprzednim posiedzeniu senackiej komisji. Wskazała, że m.in. formularz wniosku, który wypełniła Fundacja Lux Veritatis, nie przewidywał możliwości rozłożenia opłat koncesyjnych na raty.
Być może, że gdybyśmy my mieli taką możliwość jak ATM, jak się okazuje, z Państwa sprawozdania oraz firmy, które otrzymały rozłożenie w roku 2011, być może sytuacja mojej fundacji, być może i innych wnioskodawców byłaby oceniona o wiele lepiej. Stąd też moje pytanie. Na podstawie której ustawy i którego rozporządzenia Państwo żeście prowadzili postępowanie i na podstawie którego rozporządzenia i ustawy rozłożyliście te opłaty koncesyjne? Ja przy sobie mam te wnioski, mam wniosek stary i nowy i tu jest wniosek, który obowiązuje od 20 grudnia, to jest ważne, od 20 grudnia 2012 roku. I tutaj rzeczywiście w tym postępowaniu już możemy powiedzieć, że prosimy o rozłożenie na raty. Natomiast we wniosku koncesyjnym, na podstawie którego było prowadzone postępowanie poprzednie, takiej możliwości podmioty nie miały.
W odpowiedzi przewodniczący Krajowej Rady Jan Dworak zasłaniał się wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który badał proces koncesyjny. Z kolei dyrektor Ewa Gadomska przyznała, że pierwsze postępowanie dotyczące przyznawania koncesji toczyło się według starych przepisów. Powiedziała, że przepisy te dają mu możliwość rozłożenia opłaty na raty, ale nie wprost. Lidia Kochanowicz przekonywała jednak, że w momencie składania wniosków wnioskodawcy nie mieli prawnej możliwości wnoszenia opłat koncesyjnych na raty.
Owszem, Państwo żeście skorzystali, tak jak pan przewodniczący mówił, z artykułu 67a ordynacji podatkowej, ale to dopiero wówczas, kiedy pan przewodniczący wydał już decyzję. Bo w decyzji pan, panie przewodniczący, decyzję, co oznacza, że zanim pan wydaje decyzję, pan oceniał pan wnioski, zdolność finansową na podstawie tego, czy ja mam na zapłacenie koncesji, czy nie. Tylko, bo jeśli Pan mówi, że Pan już na etapie rozstrzygania wiedział Pan o tym, że niektórzy będą płacić w ratach, a niektórzy nie, to znaczy, że podmioty nie były równo traktowane.
Dyrektor Gadomska powiedziała, że w formularzu ekonomiczno-finansowym było miejsce, w którym należało wpisać sposób wniesienia opłaty koncesyjnej. Nie chciała jednak, jak sama powiedziała, dyskutować nad tym, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji interpretuje formularze koncesyjne. Wcześniej senatorowie zgłosili szereg innych uwag dotyczących działalności Krajowej Rady i problemów rynku medialnego. Senator Wojciech Skurkiewicz zwrócił uwagę m.in. na problem rozgłośni diecezjalnych, którym w przyszłych latach może grozić likwidacja.
Pojawia się poważny problem, jeżeli chodzi o rozgłośnie diecezjalne, ponieważ jeden z partnerów, który w tych rozgłośniach próbuje grać kluczową rolę, okazuje się, że dopuszcza się wręcz może, oby do tego nie doszło, w jakiejś perspektywie roku, dwóch, trzech może dojść do wrogiego przejęcia częstotliwości, a tym samym likwidacji wielu stacji w ramach chociażby byłej sieci Vox, a obecnej sieci Plus. Pojawia się olbrzymi problem, bo udziałowiec większościowy formatu radiofonii Radia Plus w tej chwili kreuje wrzucanie muzyki disco polo do tychże rozgłośni.
W odpowiedzi przewodniczący Jan Dworak próbował uspokajać. Zapewniał, że nie ma możliwości przejęcia tych rozgłośni, ponieważ zostały one przyznane diecezjom na podstawie ustawy o stosunkach między państwem a kościołem. Przyznał jednocześnie, że problem jest i Krajowa Rada będzie starała się go rozwiązać, aby stacje nie straciły swojego charakteru. Jednoznacznej odpowiedzi zabrakło natomiast na pytanie senatora Wojciecha Skurkiewicza, który pytał o ilość miejsc na dwóch pierwszych multipleksach cyfrowych uzyskanych przez duże koncerny medialne. Przez to znacznie zwiększyła się ich pozycja na rynku medialnym.
I które stacje przodują? Oczywiście przoduje TVN7, przoduje TV4, bardzo dobry wynik ma Polo TV, SK TV, TTV. To są stacje, które są związane z kluczowymi graczami rynku mediowego, a przy okazji automatycznie wchodzą w wyższy udział w rynku, a co się z tym wiąże? Również wyższy udział w tym torcie reklamowym, bo jeżeli jakaś tam stacja, chociażby Polo TV, wcześniej dostępna tylko na platformie cyfrowej czy na nadawaniu cyfrowym, miała oglądalność na poziomie, nie wiem, 1 promila, może 2 promili, a w tej chwili oglądalność tej stacji sięga 42%, to, panie ministrze, to jest wzrost kilkukrotny, jeżeli chodzi o sam udział w reklamach, jest gigantyczny.
W najbliższą sobotę, w przeddzień manifestacji w Warszawie, Polonia w Toronto przejdzie w Marszu Solidarności w obronie telewizji Trwam, której Krajowa Rada odmówiła miejsca na multipleksie cyfrowym. Marsz rozpocznie się o godzinie 11 pod Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Mamy prawo do prawdy i wolności wyboru stacji, którą chcemy oglądać, dlatego przejdziemy w Marszu Poparcia dla telewizji Trwam. Jest on przejawem solidarności z Polakami w ojczyźnie. Z Toronto mówi ojciec Jacek Cydzik, redemptorysta.
Manifestacja w obronie telewizji Trwam. Sobota, 18 maja, od godziny 11, pod Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, przy 2603 Lakeshore Boulevard West. Solidaryzujemy się z ponad 2,5 milionami rodaków, którzy w Polsce i na świecie złożyli swoje podpisy pod petycją w obronie telewizji Trwam. Łączymy się z wielkim marszem, jakim przejdzie ulicami Warszawy kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Masz prawo do wolności, masz prawo do rzetelnej informacji, masz prawo do oglądania telewizji Trwam. Niech zatem nie zabraknie i ciebie.
Przypomnijmy, że z uczestnikami marszu w Warszawie będą się solidaryzować nasi rodacy mieszkający w Paryżu. Więcej szczegółów na portalu rozgłośni pod adresem www.radiomaryja.pl. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.